Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz. Księga trzecia. Umizgi.
Hrabia podczas sędziego sporu z Telimeną stał za drzewami, mocno zdziwiony tą sceną. Dobył z kieszeni papier i ołówek, sprzęty, które zawsze miał z sobą i na pień wygięty, rozpiąwszy kartkę, widać, że obraz malował. Mówiąc sam z sobą, jakbyś umyślnie grupował ten na głazie, ta w trawie. Grupa malownicza, głowy charakterowe, z kontrastem oblicza. Podchodził, wstrzymywał się, lornetkę przecierał, oczy chustką obwiewał i coraz spozierał. Miałożby to cudowne, śliczne widowisko zginąć albo zmienić się, gdy podejdę blisko? Ten aksamit traw, będziesz to mak i botwinie? W nimfie tej czyż obaczę jakąś ochmistrzynię?
Choć hrabia Telimenę już dawniej widywał w domu sędziego, w którym dosyć często bywał, lecz mało ją uważał. Zadziwił się zrazu, rozeznając w niej model swojego obrazu. Miejsca piękność, postawy, wdzięk i gust ubrania zmieniły się, zaledwie była do poznania. W oczach świeciły jeszcze niezagasłe gniewy, twarz ożywiona wiatru świeżymi powiewy, sporem z sędzią i nagłym przybyciem młodzieńców nabrała mocnych, żywszych niż zwykle rumieńców.
Pani, rzekł hrabia, raczmy jej śmiałości darować. Przychodzę i przepraszać, i razem dziękować. Przepraszać, że jej kroków śledziłem ukradkiem i dziękować, że byłem jej dumania świadkiem. Tyle ją obraziłem, winienem jej tyle. Przerwałem chwilę dumań, winienem ci chwilę natchnienia, chwilę błogie. Potępiaj człowieka, ale sztukmistrz twojego przebaczenia czeka. Na wielem się odważył, na więcej odważę. Sądź. Tu ukląkł i podał swoje pejzaże.
Telimena sądziła malowania proby tonem grzecznej, lecz sztukę znającej osoby. Skąpa w pochwały, lecz nie szczędziła zachętu. Brawo, rzekła, winszuję. Nie mało talentu, tylko pan nie zaniedbuj. Szczególniej potrzeba szukać pięknej natury. O, szczęśliwe nieba krajów włoskich, różowe Cezarów ogrody, wy klasyczne Tyburu spadające wody i straszne pauzy lipu skaliste wydroże, to hrabio kraj malarzów. U nas, żal się Boże, dziecko mus w Soplicowie oddane na mamki umrze pewnie, mój hrabio. Oprawię to w ramki, albo w album umieszczę do rysunków zbiorku, które zewsząd skupiłam. Mam ich dosyć w biurku.
Zaczęli więc rozmowę o niebios błękitach, morskich szumach i wiatrach wonnych i skał szczytach, mieszając tu i ówdzie podróżnych zwyczajem śmiech i urąganie się nad ojczystym krajem. A przecież wokoło nich ciągnęły się lasy litewskie, tak poważne i tak pełne krasy. Czeremchy oplatane dzikich chmielów wieńcem, jarzębiny ze świeżym pasterskim rumieńcem, leszczyna jak menada z zielonymi berły, ubranymi jak w grona w orzechowe perły. A niżej dziatwa leśna, głuk w objęciu kalin, orzyna czarne usta tuląca do malin, drzewa i krzewy liśćmi wzięły się za ręce, jak do tańca stojące panny i młodzieńce wkoło pary małżonków. Stoi pośród grona para nad całą leśną gromadą wzniesiona wysmukłością kibici i barwy powabem. Brzoza biała, kochanka, z małżonkiem swym grabem. A dalej jakby starce na dzieci i wnuki patrzą siedząc w milczeniu. Tu sędziwe buki, tam matrony topole i mchami brodaty dąb, włożywszy 5 wieków na swój kark garbaty, wspiera się jak na grobu w połamanych słupach, na dębów przodków swoich skamieniałych trupach. Pan Tadeusz kręcił się, nudząc niepomału długą rozmową, w której nie mógł brać udziału. Aż gdy zaczęto sławić cudzoziemskie gaje i wyliczać z kolei wszystkich drzew rodzaje, pomarańcze, cyprysy, oliwki, migdały, kaktusy, aloesy, mahonie, sandały, cytryny, bluszcz, orzechy, włoskie, nawet figi, wysławiając ich kształty, kwiaty i łodygi, Tadeusz nie przestawał dąsać się i zrzymać, na koniec nie mógł dłużej od gniewu wytrzymać. Był on prostak, lecz umiał czuć wdzięk przyrodzenia i patrząc w las ojczysty, rzekł pełen natchnienia: widziałem w botanicznym, wileńskim ogrodzie owe sławione drzewa rosnące na wschodzie i na południu w owej pięknej włoskiej ziemi. Któreż równać się może z drzewami naszymi? Czy aloes z długimi jak konduktor pałki? Czy cytryna karlica z złocistymi gałki, z liściem lakierowanym, krótka i pękata, jako kobieta mała, brzydka, lecz bogata? Czy zachwalony cyprys, długi, cienki, chudy, co zdaje się być drzewem nie smutku, lecz nudy? Mówią, że bardzo smutnie wygląda na grobie. Jest to jak lokaj Niemiec we dworskiej żałobie, nie śmiejący rąk podnieść ani głowy skrzywić, aby się etykiecie niczym nie sprzeciwić. Czyż nie piękniejsza nasza poczciwa brzezina, która jako wieśniaczka, kiedy płacze syna lub wdowa męża ręce załamie, roztoczy po ramionach do ziemi strumienie warkoczy. Nie ma z żalu postawą, jak wymownie szlocha. Czemuż pan hrabia, jeśli w malarstwie się kocha, nie maluje drzew naszych, pośród których siedzi? Prawdziwie będą z pana żartować sąsiedzi, że mieszkając na żyznej litewskiej równinie, malujesz tylko jakieś skały i pustynie.
Przyjacielu, rzekł hrabia, piękne przyrodzenie jest formą, tłem, materią, a duszą natchnienie, które na wyobraźni unosi się skrzydłach, poleruje się gustem, wspiera na prawidłach. Nie dość jest przyrodzenia, nie dosyć zapału. Sztukmistrz musi ulecieć w sfery ideału. Nie wszystko, co jest piękne, wymalować da się. Dowiesz się o tym wszystkim z książek w swoim czasie. Co się tyczy malarstwa, do obrazu trzeba punktów widzenia, grupy, ansamblu i nieba. Nieba włoskiego. Stąd też w kunszcie pejzażów Włochy były, są, będą ojczyzną malarzów. Stąd też oprócz Breigela, lecz nie van der Helle, ale pejzażysty, bo są dwaj Breigele. I oprócz Ruizdala na całej północy, gdzież był pejzażysta, który pierwszej mocy? Niebios, niebios potrzeba!
Nasz malarz Orłowski, przerwała Telimena, miał gust soplicowski. Trzeba wiedzieć, że to jest sopliców choroba, że im oprócz ojczyzny nic się nie podoba. Orłowski, który życie strawił w Peterburgu, sławny malarz, mam jego 1 szkiców w biurku. Mieszkał tuż przy cesarzu, na dworze, jak w raju. I nie uwierzy hrabia, jak tęsknił po kraju. Lubił ciągle wspominać swej młodości czasy. Wysławiał wszystko w Polsce. Ziemię, niebo, lasy.
I miał rozum, zawołał Tadeusz z zapałem. Te państwa niebo włoskie, jak o nim słyszałem, błękitne, czyste wszak, to jak zamarzła woda. Czyż nie piękniejsze stokroć wiatr i niepogoda? U nas dość głowę podnieść. Ileż to widoków, ileż scen i obrazów z samej gry obłoków. Bo każda chmura inna, na przykład jesienna, pełźnie jak żółw leniwa, ulewą brzemienna i z nieba aż do ziemi spuszcza długie smugi, jak rozwite warkocze. To są deszczu strugi. Chmura z gradem jak balon szybko z wiatrem leci, okrągła, ciemnobłękitna, w środku żółto świeci, szum wielki słychać wkoło. Nawet te codzienne. Patrzcie państwo, te białe chmurki, jak odmienne. Zrazu jak stada dzikich gęsi lub łabędzi, a z tyłu wiatr jak sokół do kupy je pędzi. Ściskają się, grubieją, rosną nowe dziwy. Dostają krzywych karków, rozpuszczają grzywy, wysuwają nóg rzędy i po niebios sklepie przelatują jak tabun rumaków po stepie. Wszystkie białe jak srebro zmieszały się. Nagle z ich karków rosną maszty, z grzyw szerokie żagle. Tabun zmienia się w okręt i wspaniale płynie cicho zwolna po niebios błękitnej równinie.
Udział wzięli Halina Łabonarska, Piotr Bajor, Tomasz Budyta. Przygotowanie i realizacja Halina Łabonarska, Marek Prałat.